Lubuskie Forum w Radiu Zachód, czyli komentarze do wydarzeń politycznych mijającego tygodnia. Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam Państwa. Dziś forma telefoniczna, bez przekazu wizualnego w internecie. Na razie testujemy taką możliwość. Testujemy możliwość w niektórych programach, ale niewykluczone, że za jakiś czas będzie mieć to miejsce cyklicznie i że będziemy się i słyszeć, i widzieć jednocześnie. Ale dziś tylko słyszeć. I zaczynamy od nowej ustawy o wyborach prezydenckich i pierwszego telefonicznego gościa, poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Pani poseł, na ile ta ustawa zapewnia, zabezpiecza prawidłowość przeprowadzenia wyborów? Ta druga już ustawa.
No mamy taką nadzieję, że po dyskusji też z opozycją ta wersja jest akceptowana przez wszystkie strony. Niemniej jest już trudny czas, ponieważ nie możemy jeszcze usłyszeć, kiedy te wybory się odbędą, bo tutaj mamy problem niedopowiedzenia ze strony Senatu. To jest tak naprawdę siła Platformy Obywatelskiej, która w tym Senacie ma zdecydowaną większość. Stąd po tej pierwszej próbie, kiedy uniemożliwione zostały wybory 10 maja, dlatego że w Senacie przetrzymywano ustawowo 30 dni tę ustawę, dlatego nie możemy teraz być pewni, jak się zachowa Senat. Mamy nadzieję, że po ostatnich wydarzeniach wyłączenia pani Kidawy-Błońskiej z kandydowania na prezydenta Polski i włączenia dublera, że to jest jakiś doping dla Platformy Obywatelskiej i że się zmobilizuje i przyspieszy pracę w Senacie. No więc mamy nadzieję, że te wybory się odbędą tak, aby można było rzeczywiście prezydenta przed upływem kadencji obecnego prezydenta Polski wybrać. No mamy nadzieję oczywiście jako Prawo i Sprawiedliwość, że będzie to reelekcja.
Rafał Trzaskowski nowym kandydatem Platformy w wyborach prezydenckich. No pani poseł, Andrzejowi Dudzie przybył silny kontrkandydat?
Ale też pojawił się kontrkandydat w obozie opozycyjnym. W związku z tym będą na pewno przetasowania w tym obozie, jeżeli jest nowy kandydat, no silniejszy zdecydowanie. Chociaż tak jak powiedziała jedna z pań posłanek, pani Kidawa-Błońska była najbardziej uczciwym kandydatem Platformy, więc to też coś mówi. Zresztą znamy pana Trzaskowskiego z nieumiejętności zarządzania tak dużym gospodarstwem, jakim jest miasto stołeczne Warszawa. Ale na pewno będzie to też jakieś być może zwiększenie sumaryczne kandydatów w procentach wobec obecnego prezydenta. No to zobaczymy. Liczymy jednak mimo wszystko na pierwszą turę.
Kampania wyborcza zacznie się od nowa, mając na uwadze nowego kandydata, czy to będzie kontynuacja?
W naszym przypadku jest kontynuacja i w przypadku wielu kandydatów opozycyjnych, natomiast no, nowy kandydat dubler ma trudną sytuację, ponieważ on może zbierać dopiero podpisy w momencie od dnia ogłoszenia wyborów. No, pojawiły się jakieś sygnały ze strony pani Walc, byłej prezydent pani Gronkiewicz-Walc, że jakieś podpisy są zbierane, co nie powinno mieć miejsca, bo jest to niezgodne z procedurą wyborczą, a zatem dzieją się też różne dziwne rzeczy i być może można będzie potem naprawdę podważać pewne decyzje po stronie opozycyjnej.
Pani poseł, premier zapowiedział kolejny trzeci etap odmrażania gospodarki. Od poniedziałku otwarte zostaną salony kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, ponadto lokale gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie. No tam, gdzie jest to po prostu możliwe i bezpieczne. Czy to nie za wcześnie, to już moje pytanie, czy po prostu tego stanu dalej się już nie dało utrzymać? No, cały czas dowiadujemy się o kolejnych zdiagnozowanych przypadkach i ta liczba nie maleje.
Sytuacja jest taka. Przede wszystkim widzimy, że epidemia nie była, nie jest tak bardzo mocna jak w innych krajach, że opanowaliśmy sytuację, choć jej nie zwalczyliśmy. Cały czas o tym mówimy, że jest opanowana, ale nie zwalczona. Niektóre województwa mają się całkiem dobrze w porównaniu z drugimi, z innymi województwami, na przykład naszego lubuskiego, chyba jest taki klasyczny. Ruszyły już pewne sytuacje odmrażania, bo to już jest trzeci etap faktycznie. Po naszych fryzurach widać w ich telewizji na co dzień, jak nam bujnie włosy wyrosły, więc też każdy czeka na tego, na tą możliwość u fryzjera, ale też patrzmy na to, co się dzieje, jeśli chodzi o rynek pracy i o zagrożenie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza mikro i małych, chociaż ogromną pomoc otrzymały od państwa, od rządu w tej tarczy finansowej, a także i uproszczeniu procedur teraz w tarczy 3.0. Chyba będziemy obserwować na pewno, bo minister Szumowski, profesor Szumowski jest odpowiedzialny za te decyzje. Ale obserwując sytuację, może za dwa tygodnie zmienić decyzję, więc puszczamy, że tak powiem, możliwości działalności gospodarczej i zobaczymy, jaki będzie efekt, jeśli chodzi o samą epidemię. No mamy nadzieję, bo inne państwa też popuszczają, rozluźniają te rygory sanitarne, że my jako państwo, mając stabilną sytuację w miarę z epidemią, którą udało nam się ograniczyć, że my sobie możemy tak kroczek po kroczku poluzowywać tą gospodarkę i ratować sytuację. No dzisiaj o turystyce jest mowa, o bonie turystycznym, super sprawa. No dlatego jest nadzieja, ale minister Szumowski i rząd będzie analizował sytuację na pewno z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień i nie jest wykluczone, że będzie jakiś powrót do pewnych reżimów, chociaż reżimy sanitarne, maska, odległości muszą być zachowane.
Nie wiem, czy mamy już kolejnego gościa. Pani poseł, dziękuję. Poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam.
I kolejny gość, którym jest senator Władysław Komarnicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam słuchaczy.
Platforma w Sejmie była przeciwko przyjęciu nowej ustawy o wyborach prezydenckich. Tak przekornie była przeciwna, czy istotnie ustawa ma mankamenty, które uniemożliwią sprawne przeprowadzenie wyborów w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej?
Nie ma co się dziwić, panie redaktorze, że nieufność jest niemała, dlatego że chciałbym grzecznie zwrócić uwagę, że ten potworek, który został wymyślony swego czasu przy pierwszej próbie, no powiedziałbym, zgwałcenia konstytucji oraz tego, co się nazywa praworządność i zrobienia tych wyborów 10 maja, niech pan się nie dziwi, i mam nadzieję, że słuchacze też się nie będą dziwić, że podchodzą dzisiaj posłowie, w ogóle parlamentarzyści, z dużą dozą sceptycyzmu. Dlaczego? No prosta sprawa. Jeżeli tamta ustawa przemknęła przez 4 godziny i z takimi bublami, gdzie świat zaczął o tym głośno i Europa mówić, to proszę się nie dziwić, że ta duża ostrożność i praca, którą Senat wykonał, wielką pracę, którą wykonała pani Kidawa-Błońska, i trzeba podziękować.
Panie senatorze, Platforma chciała.
Jedno zdanie społeczeństwu, które nie chciało iść na te wybory, 70%. I chciałbym grzecznie zwrócić uwagę, że proszę się nie dziwić. Ja z całym szacunkiem do pani poseł Płonki zawsze się zwracam, ale nie zgadzam się z taką opinią, że Senat będzie chciał robić destrukcję, czy będzie chciał przedłużać, dlatego że Senat, jeżeli zobaczy, że ta ustawa ma niewiele mankamentów, to nie będziemy przedłużać tylko bardzo szybko tą ustawę.
Panie senatorze, Platforma chciała wyborów w późniejszym terminie. Chciała uszczelnienia ustawy. Ustawy kompromisowej, co się zresztą stało, patrząc na głosowanie w Sejmie. To skąd głos przeciw?
Niech pan zwróci uwagę na taką rzecz. zostawiono prawdopodobnie, z tego tytułu się cieszę jako senator, zostawiono furtkę dla Senatu, bo Senat, chcę państwu powiedzieć, to nieprawda, że prowadzi destrukcję. Senat posługuje się wybitnymi prawnikami, wybitnymi konstytucjonalistami i Senat doprowadza do normalności. Jeszcze raz panu powtarzam, panie redaktorze, że jeżeli będą tylko drobne poprawki, a oświadczam panu, że coraz więcej Sejm zaczyna uważnie studiować poprawki, które my żeśmy stworzyli w Senacie i zaczyna niektóre poprawki nasze uznawać, to znaczy się, że Senat idzie dobrą drogą. Jeżeli nie będą to znaczące poprawki, to puścimy bardzo szybko i zapewniam pana, że senator i zarazem marszałek Grodzki nie bawi się w polityczkę, tylko chce, żeby to nareszcie było w Polsce normalnie.
A może to jednak nie ustawa była zła, tylko Platformie, panie senatorze, zależało na przesunięciu wyborów na odleglejszy termin. Zresztą niekonstytucyjny z powodu bardzo słabego poparcia dla swojej kandydatki, co zresztą potwierdziła wczorajsza decyzja w łonie Platformy, że jest nowy kandydat.
Panie redaktorze, zanim o nowym kandydacie, to muszę panu wrócić i przypomnieć, że 70% społeczeństwa, nie Platforma tak do końca, 70% społeczeństwa nie chciało tych wyborów. I frycowe bardzo zapłaciła pani Kidawa-Błońska, która jako jedyna z kandydatów mówiła głośno, nie pójdę na sfałszowane wybory. No bo cóż to by miały być za wybory, że żołnierz pisowski, pan Sasin, który jest znaczącą osobą w partii, miał przeprowadzać z pocztą wybory. To była komedia Barei, proszę pana. I w związku z tym, to, że dzisiaj mamy nowy termin, będziemy mieli nowy termin, to trzeba się tylko z tego tytułu cieszyć, bo naprawdę uniknęliśmy katastrofy.
Panie senatorze, wymiana kandydata na prezydenta w Platformie pokazała raczej, że wcześniejsza decyzja o kandydaturze Małgorzaty Kidawy-Błońskiej była nieprzemyślana, nieprzygotowana, po prostu błędna.
Panie redaktorze, nie zgadzam się do końca z panem, dlatego że jeszcze raz powtarzam panu, że Kidawa przegrała, można powiedzieć, znacząco tylko i wyłącznie dlatego, że jest bardzo porządną panią marszałek i bardzo porządnym parlamentarzystą z bardzo zacnej polskich rodów, powiedziała, nie może być takiej sytuacji. I wie pan, w związku z tym, że reszta kandydatów, im było wszystko jedno, czy to będzie wybory, które się świat będzie śmiał, czy nie, byleby startować, ona, część elektoratu, która popiera zawsze kandydata z Platformy, oczywiście ma pan rację, przeszła do poszczególnych innych kandydatów z opozycji.
Rafał Trzaskowski, pozwoli pan, że jeszcze kolejne pytanie, bo czasu mało. Zresetuje kampanię?
Panie redaktorze, znam go osobiście. Muszę panu powiedzieć, że Polska zasługuje na mądrego, Polska zasługuje na świetnego, świetnie wykształconego przyszłego prezydenta. Rafał Trzaskowski spełnia wszystkie normy, powiedziałbym, krajowe i światowe. Rafał Trzaskowski włada 7 językami. I Rafał Trzaskowski nie będzie udawał jak obecny prezydent, który jest doktorem praw, a zachowuje się tak, jakby skończył zakładową zawodówkę, żeby się przypodobać pewnemu elektoratowi. Zapewniam pana, że w niedalekiej przyszłości, góra 2 tygodnie, Rafał Trzaskowski będzie co najmniej na drugim miejscu.
Ostatnie pytanie i o krótką odpowiedź proszę. Trzeci etap luzowania gospodarczego i społecznego zarazem jest zgodny z pana oczekiwaniami. Czy to powinno się odbywać szybciej, a może jednak wolniej?
Mogę powiedzieć tak. Bardzo się cieszę, że zaczyna być odmrażanie. Mówię to w sposób uczciwy. I chcę powiedzieć jedną taką rzecz. Powoli trzeba odmrażać, bo ja wsłuchuję się w tych, którzy się znają na tym cholernym koronawirusie i już się dyskutuje o tym, że w czerwcu, cytuję, w czerwcu może być nawrót tej cholernej choroby. W związku z tym powoli jestem za. Błędem było, proszę pana, zamknięcie absolutnie lasów i parków, natomiast ostrożnie bym podchodził do żłobków i przedszkoli, bo już na świecie sygnalizują wirusolodzy, że zaczynają dzieci popadać w tą straszną chorobę.
I tutaj musimy postawić kropkę. Dziękuję. Panie senatorze, musimy kończyć. Musimy kończyć.
Bardzo cieszę, że od poniedziałku są usługi fryzjerskie, bo Władysław Komarnicki nie poszedł do podziemia i jestem zarośnięty.
Dziękuję pięknie. Senator Władysław Komarnicki, Platforma Obywatelska, był naszym gościem telefonicznym.
A słuchaczom chcę podziękować za to, że nas słuchają w sobotę i życzę miłego weekendu. Pozdrawiam.
Dziękuję raz jeszcze i już kolejny gość po drugiej stronie linii, poseł Bogusław Wontor, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Jak pan ocenia nową ustawę wyborczą? Jest pan jej przychylny?
Panie redaktorze, pani poseł Płonka, i bym zaczął od tego, może mówiła o kwestii związanej z procedurą, o tym, że Senat przytrzymał ustawę miesiąc czasu. Senat nie przytrzymał ustawy miesiąc czasu, tylko Senat się nad ustawą właściwie pochylił. I chcemy zwrócić uwagę, że my dzisiaj przestajemy być państwem parlamentarnym, demokratycznym, tylko wchodzimy w system autokratyczny, w system, nawet bym powiedział, o znamionach dyktatury. No bo jeżeli ustawę przepycha się w Sejmie przez kilka godzin, wszystkie czytania, nie ma w ogóle żadnego posiedzenia komisji, nie ma ekspertyzy żadnej czy tak dalej, to nie jest normalny sposób procedowania i nie narzucajmy też Senatowi, żeby w taki sposób procedował. A jeszcze
ale
na ostatnim
niech pan
posiedzeniu,
nie przekona i słuchaczy, że ustawa była procedowana 30 dni, pełne 30 dni.
No i bardzo dobrze. Ja
nie
panu
była,
chcę powiedzieć,
niech pan nie przekona, że była.
Że jak PiS nie rządził i nie rządziła Platforma jeszcze trochę czasu temu, to ustawa w Sejmie plus minus gdzieś procedowana była około pół roku. A pamiętajmy, że to są ustawy systemowe, to czyli one były jeszcze dłużej procedowane. Więc dzisiejsza procedura to nie jest procedurą normalną. A chcę powiedzieć, że PiS posunął się w ostatnich głosowaniach jeszcze dalej, bo zrobili połączenia poprawek na zasadzie takiej, żeby za długo się nie męczyć. I wszystkie poprawki, które były za, PiS był za, połączył w jedno i wszystkie poprawki, które był przeciw, połączył w jedno, czyli nie dał możliwości nawet wypowiedzenia się nad poprawkami w systemie głosowania
pod
innym klubom.
Bo a było jaka powinna być ta ustawa?
No to o czym mówimy?
Ta ustawa według Lewicy? Gdyby SLD działało w podobnych warunkach jak obóz rządzący, to jak by ta ustawa wyglądała?
Znaczy my, panie redaktorze, jak pan wie, zwołaliśmy okrągły stół i cieszymy się, że wszystkie siły polityczne, parlamentarne, łącznie z Prawem i Sprawiedliwością, przybyły na to spotkanie. Tam była dyskusja.
Ale wspólnego stanowiska nie wypracowaliście.
Tam była dyskusja nad tym projektem. Nie, spotkanie było bardzo owocne i dobre. Wszyscy ustalili, że idziemy w dobrym kierunku i trzeba się dogadać. Będą następne spotkania. I teraz to w nawiązaniu do tego, co pan mówi, pytanie jest, czy się właśnie dogadamy. No to wtedy z Senatu wyjdzie wspólne stanowisko, wspólna ustawa z takimi poprawkami, które będą wszyscy akceptowali. Dlatego, że ta dzisiejsza ustawa dla nas no nie jest do zaakceptowania z wielu różnych względów. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo mamy mało czasu. Jak mnie pan zaprosi na audycję tête-à-tête, to wtedy szerzej na jej temat porozmawiamy. Chcę tutaj dodać, że nasze poprawki opozycyjne, to wszystkich opcji opozycyjnych w Senacie po prostu, znaczy nie w Senacie, tylko w Sejmie, nie przechodziły, czyli mówienie o tym, że PiS nie licząc okrągłego stołu, chce współpracować z opozycją, to jest tylko opowieść medialna, dlatego że jak później przychodzi do faktów, to i tak to wszystko, co my proponujemy, jest odrzucane.
Rafał Trzaskowski, nowym kandydatem Platformy w wyborach prezydenckich. Panie pośle, z szansami na drugą turę, czy to już jest takie rozpaczliwe ratowanie sytuacji sondażowej?
Panie redaktorze, my na ogół jako SLD i ja jako Bogusław Wontor staram się nie wchodzić w wewnętrzne sprawy poszczególnej partii. Platforma tak zadecydowała, jest to ich decyzja, mieli do tego prawo. Ja tylko jakby komentując to powiem, że trochę mi jest przykro, patrząc jak została pani Kidawa-Błońska potraktowana przez Platformę, dlatego że przecież ona niczego złego nie zrobiła, jak spojrzymy na ostatnią chociażby konferencję prasową, stała sama. Nie było przy niej drużyny, nie było tych, którzy z nią pracowali. No to też pokazuje, że ona była taką, można powiedzieć, rozgrywką walki wewnętrznej Platformy i różne działania, które po prostu były podyktowane, były niekoniecznie jej wymysłem, ale też i partii, i tarciem się pewnych frakcji, więc patrząc na tej zmianie, to najbardziej mi osobiście jest szkoda, tak po ludzku, pani marszałek Kidawy-Błońskiej.
No i ostatnie pytanie. Trzeci etap odmrożenia gospodarki nastąpił we właściwym czasie?
Znaczy to jest bardzo trudne pytanie, no bo na pewno wszyscy byśmy chcieli, żeby jak najszybciej wszystko wracało do normy. Tylko my mamy mało danych, bo jak my prosimy rząd, prosimy ministra o informacje, to tych informacji nie dostajemy albo dostajemy lakonicznie. Więc ja mam nadzieję, że rząd działa w tej sprawie właściwie na podstawie danych, że nie jest to improwizacja i tak jak pani Płonka powiedziała, że zobaczymy, co się będzie działo. W jakimś sensie ja to tak odebrałem, że eksperymentujemy, puszczamy pewne rzeczy i później będziemy patrzyli, czy wycofywać się z tego, czy nie wycofywać. Ja bym tak nie chciał. Ja bym chciał, żeby pewne działania były podparte pewnymi badaniami, pewnymi jakby pewną rzeczywistością, która na nas spotyka i fachowcy, specjaliści, żeby podpowiadali, że to właśnie tak powinno następować. A to luzowanie, no to przecież każdy z nas oczekuje, żeby jak najszybciej była normalność. Tutaj moi przedmówcy mówili chociażby o kwestii zakładów fryzjerskich, ale to przecież dotyczy wszystkich branży i każdy z nas by chciał normalnie zacząć funkcjonować.
Dziękuję panu poseł Bogusław Wontor, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
To był nasz kolejny. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
To był nasz kolejny telefoniczny gość. Jest już następny poseł Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani poseł, ustawa o wyborach prezydenckich podzieliła Sejm w sposób dotychczas niespotykany w tej kadencji Sejmu, bo tak, Zjednoczona Prawica za i koło Konfederacji także, Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica wstrzymały się od głosu, Platforma przeciw, czyli nie było tak jak dotychczas, że obóz rządzący za, reszta przeciw. Czy to oznacza, że ustawa, tam druga ustawa o wyborach prezydenckich jest dobra?
Ta ustawa jest powiedzmy znośna, ale ma liczne oczywiście błędy i takie wyjątki od reguły, które mogą być wykorzystane przez obóz rządzący. I taka ewentualność istnieje. A poza tym, no cóż, PiS słynie z tego, że te ustawy są po prostu niechlujnie robione, byle jak na ostatnią chwilę, w jedną noc pisane, w drugą noc uchwalane. Tak to mniej więcej wygląda. Także absolutnie nam się ten tryb nadal nie podoba i uważamy, że po to, żeby ustawa była zaakceptowana przez wszystkich, należało po prostu jeden dzień dłużej nad nią popracować i tyle. No ale tutaj Prawo i Sprawiedliwość postanowiło być konsekwentne w swoim postępowaniu. No i bardzo dobrze, dlatego że coraz więcej osób widzi, że to jest po prostu zwyczajna złośliwość i brak kompletnie jakiegoś takiego nawiązania kontaktu z innymi ugrupowaniami.
A Senat przy procedowaniu pierwszej ustawy był złośliwy?
Słucham?
A czy Senat przy procedowaniu pierwszej ustawy był złośliwy, jeśli pani już takiego sformułowania użyła?
Senat przy
procedowaniu pierwszej ustawy
nie był złośliwy.
30
dlatego,
dni.
Że ustawa była w komisjach i można było nad nią dyskutować. Ja nie wiem, co pan ma na myśli. To, że Senat wykorzystał 30 dni do tego, żeby dyskutować w Senacie nad ustawą, pan to nazywa złośliwością, po to jest Senat, po to jest Sejm, po to jest Parlament, żeby pracowały komisje, żeby można było w trzech czytaniach zastanowić się nad jakością legislacji. No po to są te organy, bo jeśli te organy nie są potrzebne, to proszę bardzo, można dekretami rządzić, nie?
Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości...
To się robi w jeden dzień albo w 20 minut.
Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości nie potwierdzają tego, co pani mówi, że ustawa była procedowana 30 dni nieprzerwanie.
jak nie potwierdzają tego. Przecież były zwoływane komisje i senatorowie mogli się wypowiadać na ten temat.
Pani poseł, co ma takiego Rafał Trzaskowski, dlaczego nie ma Małgorzata Kidawa-Błońska?
Nie potwierdzają, bo ja nie rozumiem.
No pani poseł.
Mówmy, tak jak jest, no nie opowiadajmy bajki Jasia.
Pani poseł, jeszcze raz pytanie. Co ma takiego Rafał Trzaskowski, a czego nie miała albo nie ma Małgorzata Kidawa-Błońska? Że tu nastąpiła wymiana w łonie Platformy kandydata.
Wie pan, to są kandydatury, które wystawia Platforma Obywatelska i to jest pytanie do Platformy Obywatelskiej.
To może ja zadam pani inne
to
pytanie.
Czy kandydatowi... kandydatury, które są zgodne jakby z jej elektoratem, które niosą...
Czy kandydatowi Polskiego Stronnictwa Ludowego przybył poważny konkurent?
Jakby, które niosą te wartości, które niesie, które są po prostu, odpowiadają jej elektoratowi. To nie jest pytanie do mnie.
No to zadam jeszcze raz. Czy kandydatowi Polskiego Stronnictwa Ludowego przybył poważny konkurent? Poważny, silny, mocny.
Którzy są na liście kandydatów do, na prezydenta, są poważnymi kandydaturami, kandydaturami dla naszego. Nie lekceważymy nikogo. Absolutnie. Ani
pani
pana
poseł.
Prezydenta, ani kandydata prawicy, ani kandydata lewicy. Uważamy, że wszyscy mają prawo wystartować i są poważnymi konkurentami.
Pani poseł, wychodząc z założenia, że jeśli jednym z głównych celów wymiany kandydata Platformy w wyborach prezydenckich ma być, jest zneutralizowanie politycznych konkurentów, to po stronie opozycji no, można się spodziewać, że sondażowe poparcie między innymi kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego spadnie. Te głosy się po prostu rozmnożą.
Jeżeli, no naturalnie, no to jest absolutnie jasne, że każdy kandydat zamierza zneutralizować swojego politycznego konkurenta. No Kosiniak-Kamysz także zamierza zneutralizować Andrzeja Dudę, czy powiedzmy innego kandydata, czy kandydata Bosaka. No to jest absolutnie jasne. Nie widzę tutaj nic dziwnego w tym postępowaniu. No dziwne, gdyby on nie chciał zneutralizować, no.
To będzie zupełnie nowa kampania?
Na czy... kogoś innego. No zadaje pan pytania, które nie są logiczne. Każdy, kto startuje, powinien chcieć zwyciężyć. No chyba, że się wystawia takie kandydatury przez Prawo i Sprawiedliwość jak Jakubiak, który ma za zadanie jakieś inne, tam powiedzmy, mętne cele realizować. Ale my uważamy, że należy iść do wyborów, nie oglądać się na nic, prezentować własne cele i po prostu zwyciężyć w tych wyborach.
Zapytałem o Rafała Trzaskowskiego w kontekście, że w ocenie politologów między innymi kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego zyskiwał na słabości kandydatki Platformy Obywatelskiej. I kolejne pytanie, czy to będzie nowa kampania w pani ocenie, niosąca nowe treści wyborcze?
No to zobaczymy. Trudno nazwać to taką zupełnie nową kampanią wyborczą, jak jedna kampania jest za drugą. Ona z pewnością w części będzie kontynuacją tego, co było, ale to trzeba podkreślić, będzie bardzo krótka kampania wyborcza, która no, nie pozwoli zaprezentować się tak dobrze, myślę, kandydatom, jak gdyby była ona we właściwym czasie przede wszystkim i z takimi możliwościami bez ograniczeń oczywiście tych epidemiologicznych i innych. Także to będzie trudna kampania wyborcza z pewnością dla wszystkich, dlatego że po prostu w warunkach trudnych będzie prowadzona.
No i na koniec krótkie pytanie, to które zadaję wszystkim państwu. Trzeci etap poluzowania społecznego i gospodarczego. To już jest ten czas, aby go rozpocząć w poniedziałek?
Pan to powinny ocenić po prostu poważnie służby epidemiczne, czy to jest czas, czy nie. Chociaż trzeba przyznać, że to są też decyzje polityczne. Samo to luzowanie, jak państwo mówią, to mi przypomina luzowanie Kurczaka, ale ja bym powiedziała tak to określenie, bo wprowadzamy teraz takie dziwne określenia na różne stany, jakbyśmy chcieli trochę tak tą rzeczywistość kształtować językiem, ale powiem w ten sposób. Wydaje mi się, że należałoby zwrócić większą uwagę na to, żeby osoby, które mogą pracować i chciały pracować, mogły tą pracę podjąć. I myślę tu między innymi także o służbie zdrowia, która pracuje na granicy naszej zachodniej. Przecież tych zachorowań po drugiej stronie granicy w służbie zdrowia jest naprawdę niewiele. Także obawiam się, że te obostrzenia mają charakter zwyczajnej złośliwości i mogą spowodować to, że wielu medyków, którzy pracują po drugiej stronie granicy, tam po prostu już pozostanie i nie będzie mieszkała w Polsce. I to dopiero będzie dla nas prawdziwy dramat, bo oni bardzo często świadczyli usługi po obu stronach granicy.
Dziękuję. Czas naszej rozmowy minął. Poseł Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowego.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I już kolejny nasz rozmówca, po drugiej stronie telefonu Krzysztof Łopatowski, reprezentujący Konfederację. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Konfederacja głosowała w Sejmie za przyjęciem ustawy wyborczej. To oznacza, że ta ustawa została poprawiona właściwie i wszystkie nowe ustalenia poszły w dobrym kierunku?
Nie, to tak, nie można tego w taki sposób ujmować. Konfederacja zawsze była za głosowaniem elektronicznym, za e-votingiem na wzór Estonii. My po prostu uznaliśmy, że wybory prezydenckie muszą się odbyć w jak najszybszym terminie i przyjęliśmy to jako mniejsze zło w opozycji do ustawy korespondencyjnej, do wyborów korespondencyjnych, które całkowicie po prostu były sprzeczne ze wszelkimi zasadami, którym wybory powinny odpowiadać.
Jak zachowa się w pana ocenie tym razem Senat?
Ja myślę, że Senat w ciągu najdalej 2 tygodni powinien zamieścić stosowne poprawki do tej ustawy i odesłać ją do Sejmu.
Zdaje się, że o to właśnie wnioskowała Lewica, aby procedowanie tej ustawy trwało nie dłużej, a maksymalnie 2 tygodnie.
Tak, było coś takiego, ale to jest rozsądne, pomimo że wnioskowała o to Lewica.
A jeśli już rozmawiamy, czy to, co zrobił Senat z poprzednią ustawą o głosowaniu, czyli o przetrzymywaniu jej w maksymalnym czasie, który oczywiście może, to była polityczna obstrukcja, czy proceduralna dbałość o jakość ustawy?
Myślę, że to i to. Tutaj sytuacja jest taka, że PiS-owi zależy na jak najszybszym przeprowadzeniu wyborów, ponieważ wiedzą, że popularność prezydenta Dudy będzie słabła w miarę postępu w kryzysie. Gospodarka niestety się dławi i to będzie determinowało również wybory prezydenckie. Natomiast Platforma nie miała mocnego kandydata. No w tej chwili pan Trzaskowski jest zdecydowanie mocniejszym kandydatem w porównaniu z panią Kidawą Błońską, lecz niestety niewybieralny. Gdyby na nieszczęście dla Polski wygrał pierwszą turę wyborów, to stanąłby w szranki z prezydentem Dudą i niestety przegrał.
Czyli Rafał Trzaskowski, z tego co pan mówi, wnioskuje, nie zmieni obrazu kampanii.
Panie redaktorze, nie wiem, czy pan słyszał, co Rafał Trzaskowski napisał na Twitterze. Napisał mianowicie tak. Po Warszawie czas na Polskę. Koniec ciemnogrodu, dewocji, nacjonalizmu, moherowych beretów. Koniec dyktatury katolików. Na wschodzi laicka Europa, nowoczesność, liberalizm poglądów i obyczajów w miejsce zaścianka. No, wie pan, trudno nazywać Polskę zaściankiem i chcieć wygrać w niej wybory. No, nie da się tego po prostu zrobić. Dlatego przegra te wybory i to będzie tragedia dla Polski, bo rządy PiS-u są tragedią dla Polski. Gospodarczą tragedią. Przypomnę, że dzisiaj protestują w Warszawie przedsiębiorcy.
To jak pan postrzega ten ruch Platformy Obywatelskiej? No z jednej strony sondażowa katastrofa poprzedniej kandydatki, a teraz już pan zapowiada klęskę kolejnego kandydata.
Jedynie Bosak, Kosiniak-Kamysz i Hołownia mają szansę wygrać z Andrzejem Dudą. Nie ma żaden inny kandydat na to szans. Ani kandydat Lewicy, ani kandydat Platformy. Ludzie mają po prostu dosyć Platformy i obwinia się Platformę o to, że tak rządziła, że dopuściła PiS do władzy. I to jest podstawowy zarzut, który w tej chwili można wobec Platformy sformułować. I nikt Platformy już nie zaufa. To jest partia skończona.
W pana ocenie będzie druga tura wyborów?
W mojej ocenie będzie druga tura i zwycięzcą będzie albo Hołownia, albo Kosiniak-Kamysz. Choć chciałbym, by był to Krzysztof Bosak.
A komu odbierze głosy Rafał Trzaskowski?
Ja myślę, że Rafał Trzaskowski może liczyć na swój wierny elektorat i w granicach 20% tychże głosów może otrzymać, ale to powiedziałem, może zwyciężyć w pierwszej turze. Ja abstrahuję od Andrzeja Dudy, którego nie liczę tutaj jako zwycięzcy, i stanąć właśnie tutaj do rywalizacji z Andrzejem Dudą, ale z nim przegra z Kretesem.
Według
moje słowa.
Według sondażu wyborczego sprzed tygodnia, co ciekawe, kandydat bezpartyjny znalazłby się w drugiej turze, czyli pan Hołownia. Czyli to jest, patrząc na to jeszcze z innej strony, to jest porażka. To jest porażka kandydatów wywodzących się z ugrupowań politycznych.
W pewnym sensie tak, ponieważ społeczeństwo ma dosyć partii politycznej. Ludzie obawiają się o przyszłość, o gospodarkę przede wszystkim, gdzie notujemy kompletny chaos w tej chwili w tym planie, który po pierwsze nie określa nawet terminu kruzowania tej gospodarki, nie mówiąc o szeregu absurdach, które rząd wprowadza, otwierając na przykład galerie handlowe, a nie otwierając klubów fitness, tak? Czy otwierając fryzjerów, prawda? A nie otwierając, powiedzmy, innych dziedzin gospodarki. Przecież do fryzjera zawsze się trzeba było zapisywać. Nie było nigdy więcej niż kilka osób w zakładzie fryzjerskim. Dlaczego tak długo z tym zwlekano? Dlaczego doprowadzono do podziemia? To jest to, co rząd robi PiS-owski z luzowaniem gospodarki, a to jest najważniejsze. To jest nasza tragedia narodowa.
Czyli rozumiem, nie tak pan sobie wyobrażał trzeci etap gospodarczego odmrożenia.
Nie. Przede wszystkim to musi być prognozowanie bazujące na wiedzy, na technikach naukowych.
Ale wydaje się też, że to musi być także prognozowanie to musi być także w oparciu o sytuację epidemiologiczną, a ta, jak pan wie, jest dynamiczna. Dziękuję.
Oczywiście, że jest dynamiczna, ale epidemia ma charakter eugeniczny i charakter pandemiczny. Może przetłumaczę to na słowa potoczne. Po prostu musi część populacji się zarazić. Możemy to spowolnić, ale część populacji musi się zarazić, no i część ludzi z chorobami współistniejącymi niestety musi
ponieść. I musimy kończyć. Musimy kończyć. Ale dziękuję. Krzysztof Łopatowski, reprezentujący Konfederację. Dziękuję
panu, dziękuję państwu.
I ostatni telefoniczny gość, Jarosław Porwich, przedstawiciel wojewody lubuskiego. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie.
No to zacznę od tego pytania, które wszystkim pana poprzednikom tutaj zadawałem. Jak pan ocenia drugą ustawę w wyborach prezydenckich? Słyszał pan dużo gorzkich słów.
Nie, ustawa jest bardzo dobrze przygotowana. No między innymi też odpowiada na te głosy, które padały z ust przedstawicieli opozycji. Część osób była za tradycyjnym modelem głosowania, część osób była za zróżnicowanym. Teraz mamy właśnie połączenie tych dwóch modeli. Ta ustawa też eliminuje możliwość sabotowania jej zapisów, co miało miejsce chociażby 2-3 tygodnie temu, kiedy niektórzy tacy upartyjnieni samorządowcy między innymi, albo tacy, którzy określają się światopoglądowo bardzo mocno, nie przekazali operatorowi państwowemu spisu wyborców, tak? Złamali tym samym ustawę, która nakładała na nich ten obowiązek, i w tym gronie trzeba sobie powiedzieć jasno, tutaj jeżeli rozmawiamy na antenie Radia Zachód, był między innymi prezydent Janusz Kubicki, prezydent Gorzowa też Jacek Wójcicki. To było sabotowanie pewnych działań, które miały doprowadzić do właściwego przeprowadzenia procesu wyborczego. Oni złamali po prostu ustawę. To już się nie powtórzy. W przypadku obstrukcji, tak jak mówi ta ustawa, próby uniemożliwienia właściwego przygotowania wyborów, ustawa daje stosowne uprawnienia wojewodzie, który będzie z nich korzystał i będzie reagował na bieżąco, tak żeby wybory odbyły się przed upływem kadencji obecnego prezydenta, czyli zgodnie z prawem. Sądzę, że ta ustawa przejdzie. Oczywiście najprawdopodobniej swoje odczeka w Senacie.
Jak zachowa się Senat? Dni.
No właśnie, no wtedy czekaliśmy pełne 30 dni, choć tak naprawdę nad tą ustawą Senat pracował 4, 5, może 6 dni w porywach. No ale tu chodziło o obstrukcję, o wprowadzenie takiego chaosu, o zmiany takiego stanu rzeczy, który był niekorzystny dla totalnej opozycji. no, której kandydaci no, mieli mizerne notowania, tak? Zresztą jak ma to miejsce, jak ma to miejsce dotychczas. Ale powiem tak, no to się zmieni. Ja myślę, że wybory będą przeprowadzone 28 czerwca albo 5 lipca. Sądzę, że wybierzemy prezydenta przed upływem kadencji obecnego i o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy mogli sobie z tym procesem wyborczym już dać spokój, żebyśmy mieli prezydenta, który jest gwarantem ciągłości władzy państwowej i żebyśmy całą swoją energię skierowali na rozwój Polski, na te rzeczy istotne, na gospodarkę, na sprawy społeczne. O to chodzi.
Spodziewał się pan zmiany kandydata po stronie Platformy?
Panie redaktorze, no, na to wszystkie działania Platformy Obywatelskiej były na to obliczone. No, ja pamiętam jeszcze parę dni temu, jak słyszałem z ust przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, ze wszystkich niemalże ust, że Kidawa-Błońska jest najlepsza, najwspanialsza, że jest doskonałym kandydatem na prezydenta i nagle ta bańka pękła z dnia na dzień, można powiedzieć. No i byliśmy świadkami smutnego obrazu, gdzie kandydatka, ta najlepsza, najwspanialsza, nagle została pozostawiona sama sobie, wyszła na konferencję prasową i ogłosiła swoją rezygnację. Nie uczestniczyli w tej konferencji no ci mężczyźni, którzy no też można powiedzieć bardzo mocno w jedną trąbkę dmuchali z panią kandydatką. No nie chcieli być kojarzeni z tym blamarzem, z tą przegraną. No w tym sensie można tutaj mówić o wystawieniu kandydatki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, której notowania balansowały na granicy 2, 3, 4, 5%. Także można było się spodziewać zmiany kandydata. Tak?
Czy wejście do wyborczej gry nowego kandydata zmieni oblicze kampanii?
Panie redaktorze, tylko jeszcze jedno słowo powiem, że tak naprawdę z klasą jedynie, bo nie można tutaj mówić o zachowaniu klasy przez polityków Platformy, zachował się prezydent Andrzej Duda, który podziękował Małgorzacie Kidawie-Błońskiej za rywalizację, życzył powodzenia w dalszej pracy, no zachował się z wielką klasą, zachował się bardzo elegancko. A co się tyczy pana Rafała Trzaskowskiego, ja ostatnie 4 lata dużo przebywałem w Warszawie, pamiętam wybory samorządowe, pamiętam jakie nadzieje szły za tym kandydatem, natomiast po roku mniej więcej od wyborów samorządowych, no nawet po pół roku, ten czar prysł, ponieważ Rafał Trzaskowski no, nie zajmował się sprawami Warszawy, sprawami warszawiaków, natomiast no, tutaj angażował się w te tematy no, a la światopoglądowe, tak? Wspomagał środowiska LGBT, realizował ich takie dziwne pomysły. Na tym się koncentrował, natomiast nie na problemie dotyczącym Warszawy i warszawiaków. Podwyżki czynszów, podwyżki wywózki śmieci, tak? No to wszystko utożsamiamy z Rafałem Trzaskowskim. No jeżeli on sobie nie potrafi dać rady z Warszawą, no to na pewno nie poradziłby sobie tym bardziej Rzeczpospolitą Polską.
Z drugiej strony też jest też kojarzony z wyborczym zwycięstwem, bo przecież te warszawskie wybory wygrał.
Panie redaktorze, no oczarował warszawiaków. Wiadomo, Warszawa jest pełna przedstawicieli różnych stowarzyszeń, które bardzo mocno funkcjonują i zabiegają o pieniądze publiczne, które są też sponsorowane przez różnego rodzaju fundacje, między innymi międzynarodowe, które realizują, które próbują zmienić nasz kraj z takiego konserwatywnego na kraj taki bardzo tolerancyjny, nad wyraz tolerancyjny. No i oczarował też warszawiaków.
Mamy
no,
jeszcze minutę. Mamy jeszcze minutę. Również. I o minutową tak. Odpowiedź proszę. Trzeci etap odmrożenia gospodarki.
Panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, to ja może poruszę taki wątek, który nie był przez nikogo podnoszony. No to dotyczy wszystko epidemii. I jak słyszę te bajdurzenia w wykonaniu pani marszałek Polak, która swoimi wypowiedziami chce sprawić takie wrażenie, że to ona panuje w województwie lubuskim nad epidemią, że to ona trzyma wszystko na swoich barkach, że to ona dostarcza niezbędne materiały dla poprawnego funkcjonowania między innymi jednostek służby zdrowia, no to pusty śmiech mnie ogarnia. Poprzez swoje bajdurzenie pani Polak no, próbuje na epidemii zbić kapitał polityczny. To jest karygodne postępowanie, niewłaściwe i co najmniej niesmaczne i powiem tak, no to jest nieprawda, to co mówi pani marszałek Polak, to rząd podejmuje konkretne działania, tak, to agencje rządowe, między innymi Agencja Rezerw Materiałowych dostarcza pewne materiały do jednostek służby zdrowia, to Polski Fundusz Rozwoju, to służby wojewody lubuskiego, to policja, straż pożarna, te wszystkie instytucje, te wszystkie podmioty jak gdyby tutaj bardzo mocno działają, żeby sytuacja była opanowana. A co się tyczy kolejnego etapu odmrożenia, no bardzo dobrze, że teraz ten temat dotyczy zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomii.
Musimy kończyć.
Ja myślę, że my bardzo mocno na to czekaliśmy.
Musimy kończyć.
Ja też mam dosyć walki z moją osobistą maszynką do golenia, także idziemy w dobrym kierunku.
Dziękuję. Jarosław Porwich, przedstawiciel wojewody lubuskiego, który ostatni dzisiaj zabrał głos w Lubuskim Forum, które właśnie się zakończyło. Bogdan Sadowski, dziękuję.
Dziękuję panu
wszystkim państwu również.
Bardzo serdecznie.
Wszystkim państwu dziękuję. Do usłyszenia.